mamy już miejsca stałego wśród wszystkich mieszkańców tej ziemi. Szukamy wciąż miejsca swojego, wciąż do nowego dążymy. Ale przyjdzie taki dzień, gdy zapuka do ciebie ktoś. Wówczas powie ci, odnalazłeś swój dom, dom spotkania miłości. Będzie to piękne spotkanie, spotkanie, którego nie zna nikt. Będzie to przebywanie na zawsze i po wieczne dni. Jasność stanie przed tobą i ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej godzinie. Będzie to piękne spotkanie, spotkanie, którego nie zna nikt. Będzie to przebywanie na zawsze i po wieczne dni. Jasność stanie przed tobą i ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej godzinie. Będzie to piękne spotkanie, spotkanie, którego nie zna nikt. Będzie to przebywanie na zawsze i po wieczne dni. Jasność stanie przed tobą i ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej dla ciebie godzinie.
Moi kochani, mówiliśmy sobie wczoraj na zakończenie, że kiedy wiara człowieka jest kształtowana i budowana, to owocuje takimi przedziwnymi zjawiskami w życiu, jak choćby potrzeba, żeby o Bogu mówić, żeby się Bogiem dzielić. Zobaczcie, święty już dzisiaj papież Paweł VI w 1975 roku popełnił taki dokument, nieduży, ale znaczący, który się nazywa, czy ma tytuł, Evangelii Nuntiandi. I on w tym dokumencie pisze, że wiara musi rodzić świadectwo, ponieważ wtedy cykl ewangelizacyjny jest pełen. Co to znaczy? No znaczy to tyle, że słowo jest głoszone nam, my to słowo przyjmujemy w swoim życiu i zaczynamy nim żyć i my to słowo niesiemy dalej. Wtedy jakby cykl ewangelizacyjny wspomniany przeze mnie się dopełnia. Wtedy jest tak, jak należy. Wtedy jest tak, jak od początku istnienia Kościoła. Ewangelia szerzy się właśnie w ten sposób. Jak to świadectwo dawać? Jak o nim mówić? Otóż papież Paweł VI wymienia dwa takie sposoby, ale ich nie wymyśla, bo one są obecne w Kościele. O tych sposobach pisał już założyciel naszego zakonu, święty Franciszek z Asyżu, żyjąc w XIII wieku. Pierwszy sposób polega na tym, że idziemy, osiedlamy się gdzieś i żyjemy Ewangelią, tak na poważnie. Jeżeli żyjemy Ewangelią na poważnie, to ludzie przychodzą po jakimś czasie i zaczynają nas o to pytać, ponieważ nasze życie odróżnia się od życia tych, którzy Ewangelią nie żyją. Wtedy mamy okazję do tego, żeby opowiedzieć o Jezusie, uzasadnić nasz sposób życia. I drodzy, naprawdę nie trzeba jechać do Afryki. Myślę, że jeżeli w Paprotni, tudzież w Teresinie ludzie zaczęliby na poważnie żyć Ewangelią, na mur beton przyjdą inni i ich zapytają, dlaczego tak żyją. Oczywiście jest jeszcze druga metoda głoszenia, to jest takie głoszenie bezpośrednie. Idziemy i od razu zaczynamy opowiadać o Chrystusie. W XIII wieku, kiedy żył święty Franciszek, najczęściej wiązało się to z misyjnymi wyprawami do tak zwanych Saracenów, dzisiaj powiedzielibyśmy do krajów muzułmańskich. No a tam prawie stuprocentowa pewność, że można było stracić głowę. I to dosłownie w ten sposób nasz zakon zyskał 5 pierwszych męczenników, którzy wybrali się do Maroka po to, aby głosić Chrystusa, no i już stamtąd nie wrócili. Dzisiaj być może, przynajmniej jeszcze w Polsce, takiego niebezpieczeństwa nie ma, że będziemy, czy jesteśmy mordowani dla Chrystusa, ale ten sposób życia, czy ten sposób głoszenia, świadczenia o Jezusie jest niesłychanie istotny, dlatego że samo świadectwo, samo życie według Ewangelii, sam przykład, który nie jest wyjaśniony, papież Paweł VI powiada, może być nieczytelny. Potrzeba tego głoszenia, potrzeba tego słowa, które mamy wypowiadać jako chrześcijanie. I zobaczcie, moi kochani, my o Panu Bogu słyszymy w miarę regularnie, prawda? No bo słyszymy o Nim przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę, a pewnie wielu z Was również uczestniczy we mszach świętych w tygodniu, a jeśli to w świątyniach franciszkańskich, no to zwykle jakby jest to przepowiadanie każdego dnia. Homilia, która jest komentarzem do czytań. Wielu z nas pewnie także jakoś doświadcza tego działania Boga w naszej codzienności. Czy tak jest w istocie? Wiecie, ostatnio spotkałem takie badania katolickie przeprowadzone w Kościele Katolickim w Polsce jakiś czas temu, nie tak bardzo dawno, w których jest mowa o tym, że tylko 10% ludzi, którzy przychodzą do Kościoła, doświadcza działania Pana Boga również poza nim. Trudno mi było bardzo w to uwierzyć, bo stawiałem sobie takie pytanie, co w takim wypadku przyprowadza do Kościoła 90% pozostałych, prawda? W 90-tych latach mówiliśmy sobie z troską o tak zwanych wierzących, niepraktykujących, prawda? Mówiliśmy sobie, że to tak chyba nie do końca jednak, że to tak samo jakby powiedzieć żyjący, nieoddychający. Zastanawialiśmy się, jak z tym problemem się rozprawić, ale on się trochę zmienił. Dzisiaj chyba coraz częściej mówimy o praktykujących, a nie wierzących, to znaczy o pobożnych ludziach, którzy przychodzą do Kościoła. Ale tak jak wspominałem wczoraj, za drzwiami tego Kościoła coraz częściej zaczynają żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Załóżmy, że wymykacie się zupełnie tym badaniom, bo jakby przecież to jest zupełnie możliwe. Załóżmy, że to Was w ogóle jakby nie dotyczy, że mówię do ludzi wierzących i doświadczających obecności Boga poza bramą tego Kościoła. Ale moje pytanie jest, czy te dwa elementy wystarczą do tego, żeby dać czytelne i właściwe świadectwo w tym świecie? Bo o nim nam papież Paweł VI wspomina, zresztą nie tylko on, jak powiadam, kontynuuje pewną tradycję Kościoła, która ma swoje, rzecz jasna, osadzenie w Ewangelii Jezusa Chrystusa. A więc czy słuchanie Ewangelii i doświadczanie Boga tam za drzwiami tego Kościoła wystarczą? Śmiem twierdzić, że nie muszą. Śmiem twierdzić, że niekoniecznie muszą wystarczyć. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, czy spróbować z Wami się przyjrzeć postaci, która nam to znakomicie obrazuje, a jest to święty Piotr. To jest człowiek, który, zauważcie, słucha Jezusa i w dzień, i w nocy. To jest człowiek, który doświadcza mocy Jego działania w swoim życiu. To jest człowiek, który widzi Jezusa działającego zarówno wobec praw natury, zarówno wobec chorób, jak i wobec demonów, wobec ludzi, tych, którzy mają wobec Niego złe zamiary. On to wszystko widzi. On widzi to wszystko, co my chcielibyśmy również zobaczyć. Słowa Jezusa sprawiają, że Piotr zyskuje coraz to nową motywację, żeby iść za Nim. Pamiętacie, Jezus mówi do niego, ty jesteś Piotr, ty jesteś skała, ty jesteś opoka. Na tej opoce zbuduję mój Kościół, bramy piekielnego nie przemogą. Ty jesteś tym, któremu powierzam tę wspólnotę. Ty będziesz umacniał swoich braci. Piotr jest rozochocony tymi słowami. Piotra te słowa niosą. Piotr się nimi cieszy. Odpowiada na nie w sposób niesłychanie gwałtowny. Piotr ma taki temperament, że czasem słowo wyprzedza myśl. Mówi piękne rzeczy, deklaruje cudowne sprawy. I rzeczywiście stara się iść za swoim mistrzem. aż do tego dnia. Aż do dnia, kiedy Jezus zostaje pojmany. Piotr nagle zostaje w oddali. Idzie jeszcze za Panem, tak jakby chciał dowieść, że jego deklaracje są prawdziwe, że tak, że on da radę. Ale idzie z dala. Drodzy, chodzenie za Jezusem z daleka zawsze prowadzi do zdrady. Zawsze prowadzi do zdrady. I na dziedzińcu arcykapłana jakaś kobieta, ktokolwiek, niczego jej nie ujmując, ale to był ktokolwiek, pierwsza osoba z brzegu, mówi do niego i ten był razem z nim. I słuchajcie, logiczną odpowiedzią na taki zarzut byłoby tak, byłem razem z nim, albo nie, nie byłem razem z nim. Co mówi Piotr? Nie znam tego człowieka. Piotr, który kłamie, ale tak naprawdę wyznaje to, co jest w nim. Piotr mówi prawdę kłamiąc. Nie znam go, bo rzeczywiście nie znał Jezusa. Nie poznał go w jego istocie, nie poznał go do głębi, nie poznał całej prawdy o swoim mistrzu, za którym poszedł. Po chwili ktoś inny mówi i ty jesteś jednym z nich. Na co to zwraca uwagę Piotr? Na wspólnotę. To tak jakby ktoś zapytał, a gdzie oni? Gdzie są ci, dla których miałeś być opoką? Gdzie są ci, dla których byłeś zwornikiem jedności? Gdzie oni są? Ten człowiek dotyka w Piotrze bardzo czułej nuty, bo pokazuje mu, że Piotr okazał się piaskiem, nie skałą. Że Piotr tak naprawdę nie spełnił pokładanych w nim przez Jezusa nadziei. Że Piotr zawiódł także na tej linii. A Piotr odpowiada, nie jestem. Nie, nie jestem jednym z nich. Za chwilę ktoś trzeci mówi i ten na pewno był z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Drodzy, Galilea to jest słowo, które brzmi słodyczą w uszach apostołów, dlatego że to jest czas pierwszych doświadczeń z Jezusem. To tam ich Jezus powołał. To tam doświadczyli z Nim największych radości. To tam On do nich przemawiał. To jest miejsce nieprawdopodobnych wspomnień. Piotr mówi, człowieku, nie wiem, co mówisz. Zrywa trzykrotnie najważniejszą relację swojego życia, nie wymieniając nawet Jezusa z imienia. Przychodzi to tak łatwo. Zdradza dokładnie tak samo jak Judasz. Obaj nie dają właściwego świadectwa wobec świata o Jezusie. Z Judaszem sprawa wydaje nam się być prosta, bo Judasz od samego początku w Ewangeliach jest odmalowywany jako postać dość taka ciemna, prawda? Jako taki niedobry bohater. Wiemy, że jest złodziejem, że podbiera sobie ze wspólnego trzosa. Wiemy, że tak za bardzo nie rozumie tego, o co Jezusowi chodzi. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, nie wiem, czy zauważyliście to w swojej osobistej lekturze Biblii, ale o ile inni apostołowie mówią często do Jezusa, Panie, Mistrzu, o tyle Judasz mówi do Niego zawsze Rabbi. Dla Judasza Jezus jest i pozostaje na zawsze tylko nauczycielem. Judasz nigdy ostatecznie nie związał swojego życia z Jezusem. Być może właśnie dlatego Judasz nie miał do kogo się nawrócić po swojej zdradzie, podczas gdy Piotr miał, bo dla Piotra Jezus był Panem. I z Piotrem sprawa nie wydaje nam się być taka oczywista, ale czyżby tych dwóch panów, Judasza i Piotra, łączy bardzo wiele. Przede wszystkim to jest nieznajomość Jezusa. Oni naprawdę nie pojęli do końca, kim On jest. Oni naprawdę zbudowali sobie swój własny obraz Jezusa. Oni naprawdę myśleli o Nim to, co woleli myśleć, to, co było dla nich wygodne, nie przyjmując w pełni ostatecznie tego, co On do nich mówił, sam o sobie. Po drugie, ich wiara wielokrotnie okazywała się zewnętrzna, czysto deklaratywna, trochę jak płaszcz, który można było na siebie założyć, ale były też momenty, które sprawiały, że można było ten płaszcz z siebie zdjąć. I wreszcie po trzecie, oni nie znali również samych siebie. Oni nie wiedzieli, co jest w nich. Co więcej, w obu tych apostołach nie było zgody na słabość. Nie było zgody na porażkę. To byli perfekcjoniści. To byli ludzie, którzy chcieli iść za silnym, za mocnym Mesjaszem. Zobaczcie, u Piotra to widać właściwie od samego początku. Te zgrzyty są obecne już choćby w scenie powołania. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 5. Wypłyń na głębie. Piotr płynie, łowią tyle ryb. Wobec ewidentnego cudu Piotr rzuca się Jezusowi do kolan i mówi: odejdź, Panie, odejdź, bo jestem człowiek grzeszny. A Jezus mu nie mówi: nie, nie, Piotrusiu, no nie jesteś aż taki grzeszny, są gorsi od ciebie, jakoś się z tym uporamy, nie przejmuj się. Nie, Jezus mówi: nie bój się. Nie bój się, Piotrze, bo tak naprawdę głównym problemem jest twój lęk. Ty się boisz swojej słabości, ty się boisz swojego grzechu i boisz się mnie, który do ciebie przychodzę. Nie ma w Piotrze zgody na słabego Piotra. A co za tym idzie? Nie ma w nim zgody na słabego Jezusa. Dlatego kiedy Jezus mówi o męce i o śmierci, to jak pamiętacie, Piotr odciąga go na bok i robi mu karczemną awanturę. My tego nie słyszymy w polskim przekładzie Pisma Świętego, ale w greckim tekście jest mowa o tym, że Piotr nawrzeszczał na Jezusa: nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Uruchamia boski autorytet, mówi: niech cię Bóg broni. Nie, to niemożliwe, żebyś ty miał umrzeć, żebyś miał stracić życie w takich okolicznościach. Nie. Dlaczego? Bo myśmy na ciebie postawili. Bo myśmy całe życie tobie podporządkowali. Bo to niemożliwe, żeby miał nadejść kres tego wszystkiego. I to jeszcze w takich okolicznościach. Podczas ostatniej wieczerzy Piotr nie może znieść Jezusa, który przed nim klęka i obmywa mu nogi. Piotr się broni, mówi: nie, 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 nigdy mi nóg nie będziesz umywał. Nie potrzeba takiego twojego upokorzenia. Nie chcę takiego uniżonego Mesjasza. Jezus mówi: jak cię nie umyję, to nie będziesz mógł być ze mną. Więc Piotr w swojej gwałtowności mówi: i ręce, i głowę. Jezus mówi: nie, tylko nogi, Piotrze. Tylko nogi. I zobaczcie, że ostatnim aktem desperacji jest próba ratowania Jezusa poprzez ucięcie ucha słudzy arcykapłana, czego dokonuje Piotr w Ogrójcu. Przed kim broni Jezusa? Przed samym Jezusem. Piotr nie może znieść tego, co się dzieje. A po chwili jest zdrada. Czy to jest coś nagłego? Nie. Piotr się toczy po równi pochyłej. Piotrowi brakuje zgody na plan Jezusa, który zakładał słabość, który zakładał pozorną porażkę. Dlatego też Piotr nie był w stanie zbudować właściwej hierarchii wartości ponad deklaracjami. Kolokwialnie powiedzielibyśmy, że Piotr był mocny w gębie, ale nie w życiu. Tak się zastanawiałem, wiecie, kiedy myślałem o tych rekolekcjach, jakim mottem je opatrzeć, jakim hasłem. No, często się tak czyni, że rekolekcje się przeżywa pod jakimś hasłem. I przyznam szczerze, że czytając list do Filipian natknąłem się na piękne, fantastyczne słowa: aby rosła wasza duma w Chrystusie. I od samego początku, kiedy mnie te słowa uderzyły, zdałem sobie sprawę, że to jest niesłychanie trudne. I że to będzie niesłychanie trudne głosić rekolekcje pod takim właśnie hasłem. Aby rosła wasza duma w Chrystusie. Dlatego, że zdałem sobie sprawę, że w czasie tych rekolekcji Bóg przez moją posługę może wam dać słowo. Bóg przez moją posługę albo poza moją posługą może wam dać doświadczenie swojej obecności. Może was dotknąć w sercu mocno. Ale Bóg nie może wam dać jednego. Nie może wam dać decyzji na wejście w jego świat na poważnie. To możecie zrobić tylko wy sami. A wejście w jego świat na poważnie wiąże się z decyzją również na pozorną słabość, na pozorną porażkę Boga, ale i nas samych. Na bycie śmieciem tego świata, i to nie są moje słowa, to są słowa świętego Pawła z listu do Koryntian. Na bycie odrzuconym. O tym Paweł pisze często. Taką decyzję możecie podjąć tylko wy sami. A powiedzmy sobie szczerze, My na to nieszczególnie mamy ochotę. Jest w nas zgoda na Jezusa mocnego, silnego, triumfującego. My lubimy Jezusa z Niedzieli Palmowej. Te płaszcze, które są rozścielane, te pałeczki, palemki, te okrzyki, hosanna. Tak, takiego Jezusa tak. Za takim możemy iść. Bo jest w nas i Piotr, i Judasz, i synowie Zebedeusza, którzy się domagają miejsc po prawej i po lewej stronie. Oni w nas są. I za mocnym Jezusem jesteśmy gotowi iść. To jest Jezus, który by nam odpowiadał. To jest Jezus na miarę naszych oczekiwań i pragnień, naszych tęsknot, marzeń, naszych potrzeb. Tymczasem Jezus jest Mesjaszem ukrzyżowanym. I o tym powiemy sobie więcej jutro. I właśnie dlatego nam tak trudno w Niego wierzyć. I właśnie dlatego tak trudno nam o Nim świadczyć. Myśmy dzisiaj raczej uwierzyli, że świat wiary, świat Boga, świat religii to jest tylko sfera wewnętrzna. Nikogo to nie obchodzi. Nikogo to nie powinno obchodzić. A ja tego nie zamierzam okazywać na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że mnie zabiją. No, nie fizycznie rzecz jasna, ale zabiją mnie śmiechem. Odrzucą, wzgardzą, uznają za dewota, za głupca, za moherowy beret. Nie chcę. Nikt nie lubi być wyśmiewany. Nikt nie lubi być odrzucany. Gesty? Prosta rzecz. Przeżegnać się przed posiłkiem, przeżegnać się przed kościołem, powiedzieć księdzu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże, jakie to jest wstecznictwo, jaki to jest ciemnogród. Dla wielu ludzi dzisiaj to jest niepokonalny problem. Ja bardzo dużo jeżdżę teraz pociągami. Jeżdżą katolicy. Jestem głęboko przekonany, że zdecydowana większość nominalnie to katolicy. Naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile razy widziałem ludzi, którzy czynili znak krzyża u początku podróży. Chodzę po mieście w piątki Wielkiego Postu. Nominalnych katolików jestem przekonany większość. A tak im tłuszcz od mięcha spływa po brodach. Proste rzeczy. Banalne wydawałoby się. Uczciwość? No ale mam rodzinę na utrzymaniu, a państwo mnie okrada. A okraść złodzieja to nie grzech. Nie? Jeżeli nie skorzystam z okazji, to powiedzą, że jestem głupcem, a ja nie chcę być głupcem. Nie? Brak zgody na pozorną porażkę, na słabość. Czystość języka? No mój Boże, a co tam złego jest w tym, że człowiek przysoli czasem trochę tę wypowiedź, czy powie jakiś tam dowcip taki czy inny. No, no przecież, ojej, no trzeba czasem te jakby wypowiedź wzmocnić. Słowa, które płyną z naszych ust, z tych ust, które przyjmują Komunię Świętą, które są bramą, przez którą wchodzi w nas Jezus ze swoją mocą. Nie tak dawno jeden ze współbraci poszedł do sklepu. Chciał kupić jakąś odzież, poszedł bez habitu, bo wiedział, że będzie przymierzał. Rozmawiał z ekspedientką i ona w pewnym momencie do niego mówi, pan to chyba jest księdzem. A on mówi, a po czym pani poznadzę? Mam na czole wypisane. A ona mówi, proszę pana, bo dzisiaj już nikt tak nie mówi jak pan. Z taką kulturą naprawdę niewielu ludzi się dzisiaj odzywa. Być może trochę przesadziła, ale do jakich czasów dożyliśmy? Do czego doszliśmy? Wierność małżeńska, no ale to już nie przesadzajmy, nie? Proszę księdza, przecież to trzeba od siebie czasem odpocząć, nie? Trzeba przecierać nowe szlaki, trzeba zdobywać nowe doświadczenia. Potem tak bardziej za sobą tęsknimy, nie? Matko Święta, brak zgody na pozorną porażkę, brak zgody na słabość w oczach tego świata, rzecz jasna. I można by tak kontynuować i kontynuować i kontynuować, ale drodzy, na czym opiera się nasza hierarchia wartości? Na deklaracjach? Co niedzielę mówimy głośno, wierzę w jednego Boga, ale co po wyjściu z kościoła? Czy płaszcz wiary nie zostaje w przedsionku? Jeśli tak, to konsekwencja może być tylko jedna. To będzie zdrada Jezusa. A po niej albo rozpacz i Judasz, albo szczere nawrócenie i Piotr. I śmiem twierdzić, że dopiero to ostatnie. Szczere nawrócenie może nam pomóc w jakikolwiek sposób zrozumieć tych, którzy nie wahali się oddawać życia dla Chrystusa. Tych, którzy przelewali dla Niego krew. Co tam musiało być w sercu? Jaka tam musiała być wierność? jaka tam musiała być wiara, że nawet ci, którzy jeszcze nie byli ochrzczeni, dopiero przygotowywali się do chrztu, potrafili oddać za Niego życie. A zatem słowo, którego słuchamy, doświadczenie Boga działającego, poznanie Jezusa w prawdzie, zgoda na obumieranie w Nim, z Nim i dla Niego, właściwa hierarchia wartości, właściwa interpretacja moich działań i duma z bycia chrześcijaninem. Niby proste, ale kto się odważy? Amen.